Kochani, może tak, jeszcze parę minut zajmę w odniesieniu może tak do wczorajszego wykładu, ponieważ nie skończyłem wszystkiego, a pewnie jutro będę chciał kończyć dzisiejszy wykład. Bo chciałem pokazać, kochani, jeszcze przykład takiego złego ojca. Wczoraj mówiłem o ojcach. Zaraz bracia się przestaną śmiać. Wiecie, był taki pewien ojciec, który się nazywał Hiskiasz. Kochani, ja muszę to powiedzieć, ponieważ to jest niesamowity przykład człowieka, który jest absolutnym przykładem fantastycznego, złego ojca. Jeżeli czytamy Druga Księga Królewska, 20 rozdział, to, kochani, wiersze 17 do 19 mówią tak. Oto idą dni, przychodzi prorok do Hiskiasza i mówi mu tak. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Bardzo ciekawa rzecz. Przychodzi prorok do Hiskiasza, do ojca i powiada: twoje dzieci pójdą do niewoli, twoje wnukowie pójdą do niewoli, cały twój dom będzie zburzony, wszystko, co nazbierałeś, będzie zniszczone. On powiada: dobre jest słowo Pana. Całkiem niezłe. Ważne, żebym ja miał pokój. Na Śląsku jest takie powiedzenie: niech sobie będzie wojna, byle moja wieś spokojna. I właśnie to jest taki przykład, jak to kiedyś Duch Święty mi pokazał, to aż zadrżało moje serce. Ilu ojców dzisiaj takich jest? Dbają tylko o siebie, tylko o to, żeby oni mieli spokój. Zobaczcie, jak tutaj Biblia powiada: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałaś, pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za... patrzcie, wszak, gdzie to było? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. A dzieci mnie nie obchodzą, a wnukowie mnie nie obchodzą, a kochani, moje życie mnie zupełnie nie obchodzi. Także to jest również takie wprowadzenie dla kobiet. Drogie siostry, drodzy bracia, my jako rodzice musimy zacząć walczyć o nasze dzieci. Zobaczcie, nie możemy patrzeć tylko na siebie, żeby za naszych czasów był pokój i bezpieczeństwo. Ja wam powiem tak, że właściwie Bóg stworzył nas po to, abyśmy budowali przyszłe pokolenia. To, co my dzisiaj budujemy, to właściwie w trzecim i czwartym pokoleniu dopiero będą nasze dzieci z tego pozyskiwały. I dlatego tak ważne jest, kochani, abyśmy czynili dobro, abyśmy modlili się, abyśmy zostawili takie dobre dziedzictwo naszym dzieciom. Ja na przykład powiem wam, że czuję wyraźnie, że zbieram owoce nie tyle życia mojego ojca, co mojego dziadka. Takie, jakie jest Boże prawo. Wiem, że mój dziadek był bardzo praworządny, człowiek modlitwy, człowiek, który chodził z Panem Bogiem. I ja czuję wyraźnie, że to pomazanie, które on miał, spłynęło na mnie. Bo właśnie taka jest Boża kolejność jakaś dziwna, że my wypracowujemy, kochani, nasze dziedzictwo przede wszystkim dla naszych wnuków. Dlatego warto żyć z Bogiem, warto wziąć się za siebie, warto prowadzić życie święte, bo nas już dawno nie będzie, a nasi wnukowie będą zbierali owoce tego, co my zasialiśmy. I taka, kochani, jest kolejność, bo Biblia mówi, że to, co siałeś, będziesz żąć. I wczoraj mówiłem o historii Izaaka i chciałbym jeszcze tylko króciutko pokazać, kochani, zobaczmy, jak to działa. Nam się wydaje, że nikt nas nie widzi, to możemy pewne rzeczy sobie czynić, jako ojcowie czy jako matki. Nam się wydaje, kochani, że w jakiś sposób tam nasze życie prowadzimy, tak czy inaczej, i nic z tego nie będzie. Każde słowo jest zarejestrowane, każdy czyn jest zarejestrowany i, kochani, nie uciekniemy. Nawet jeżeli Bóg nam przebaczy złe czyny, to skutki tego nasze dzieci czy nasi wnukowie będą odczuwać i będą tak postępować. Zobaczcie, co było w życiu Izaaka. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 26. Wiersz czwarty mówi, Bóg mówi do Izaaka, rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje, dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu. Ze względu na Abrahama błogosławieństwo przeszło na Izaaka i na następne pokolenia, ale też był pewien błąd Abrahama, który powielił dokładnie tak samo jego syn. Pamiętacie, Abraham, kochani, w pewnym momencie skłamał i powiedział, żona moja jest moją siostrą. Zobaczmy, co zrobił Izaak. Wiersz szósty. I zamieszkał Izaak w Gerarze, a gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział, siostra to moja. Bo bał się mówiąc, to żona moja, pomyślał bowiem, by mnie znać, nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. Czyli, kochani, zobaczmy, nasze dzieci będą powtarzać nasze życie. One wchodzą drogą, którą my idziemy i dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy jako rodzice, jako ojcowie, jako matki, kochani, mieli to na względzie i chcieli pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jaką atmosferę właśnie w naszym domu tworzymy. Dobrze, ja tak będę troszkę wybiórczo, bo nie ma czasu. Widzicie, kartki jedna za drugą lecą do kosza. Okej. Wobec tego, ponieważ już pół godziny minęło, to wstęp zostawiam. Rola żony i rola kobiety jako matki i jako żony. Kochani, kiedy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział, to tam dowiadujemy się, w wierszu 18, Bóg mówi... Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Kochani, zaczyna się problem. Dlatego, że mężczyzna sam nie jest w stanie poradzić tym wszystkim obowiązkom, o których wczoraj mówiłem. Rządzić, błogosławić, prowadzić, wytyczać drogę, kochani, tworzyć atmosferę, być przywódcą, być kapłanem i być tym, który ma zarządzać całym domem. I kochani, Bóg powiedział i Bóg wymyślił, że mężczyźnie da pomoc odpowiednią dla niego. I kochane siostry, dzisiaj właśnie o tym chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że za wszystko mężczyzna odpowiada. Bóg powiedział, dam mu pomoc. Czyli jakby przekazuje część obowiązków żonom. I żony, kochani, muszą też pamiętać o tym, że przed Panem Bogiem będą odpowiadały za co? Za to, że po prostu wraz z mężem ten ciężar dźwigają i wraz z mężem są odpowiedzialne za dom i za to, żeby ten dom jakoś prowadzić. Dlaczego pytałem o feminizację? Dlatego, że nowoczesne środki przekazu i, kochani, najnowsza ideologia wkracza w taki świat właśnie walki o to, że kobieta jest kobietą wyzwoloną, że kobieta jest samowystarczalna, że kobieta nie potrzebuje mężczyzny, że Pismo Święte jest mocno naciągnięte, dlatego że wchodzi w jakiś, że pokazuje nam raczej taki system patriarchalny, czyli system zarządzania męskiego. I w tej chwili, pamiętacie, pokazał się film, książka pod tytułem Kot Leonardo da Vinci, w którym próbuje nam autor przekazać pewne informacje, że to Maria Magdalena była żoną Jezusa, jeżeli nie żoną, to przynajmniej kochanką, że Pan Jezus miał wiele kobiet, które były apostołkami, że apostołowie mieli pretensje do Pana Jezusa, dlaczego tak bardzo feruje kobiety i tak dalej, już nie będę tego czytał, bo mam tu takie bardzo ciekawe artykuły na ten temat, ale kochani, próbuje się pokazać nam, że Biblia jest również taka sfeminizowana, że to nieprawda, że Bóg występuje w rodzaju męskim, że Bóg jest również kobiecy. Ostatnio pokazała się Biblia w języku niemieckim, pewna kobieta, teolog, przetłumaczyła Biblię wraz chyba z 36 feministkami w ten sposób, gdzie Boga pokazuje się jako on i ona. I pewne elementy, gdzie wyraźnie się mówi o mężczyznach, jest się mówi właśnie o, również o kobietach i tak dalej, i tak dalej. Także, kochani, ten świat jakby chce wykrzywić pewien obraz Boży, ale to wcale nie znaczy, że Biblia mówi, że być pomocą dla mężczyzny to znaczy być kim gorszym. Być pomocą dla mężczyzny wcale nie stawia mężczyzny wyżej. Wcale nie znaczy, że mężczyzna ma być dyktatorem i że mężczyzna ma być absolutnym władcą. Albowiem, kochani, to słowo pomoc w języku hebrajskim oznacza, że pomocnik jest często mądrzejszy od tego, któremu pomaga. Pomocnik jest tarczą, pomocnik wygrywa wojnę często za tego, któremu ma niby pomagać. To jest bardzo ważne i to jest filozofia Pana Boga, że z jednej strony Bóg dał mężczyźnie kobietę i tak Bóg powiada, że nad mężczyzną jest Bóg, prawda, i żony bądźcie uległe swoim mężom, ale to wcale nie znaczy, że żony są gorsze, że żony są głupsze, że kobiety, kochani, nie mają pewnych darów od Boga i fakt, że już jest kobietą, fakt, że jest żoną, to automatycznie od Boga ma pewne pomazanie i ma Boży autorytet i ma Bożą moc, o czym będę za chwilę mówił. Ale, kochani, pokażę wam kilka wersetów, które właśnie mówią o pomocnikach. Na przykład 5 Mojżeszowa, 33 rozdział. Tam jest użyte właśnie dokładnie to samo hebrajskie słowo i chciałbym pokazać właśnie tą ideę pomocnika. 33 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, wiersz 7 na przykład powiada tak. A to o Judzie i rzekł, słuchaj Panie głosu Judy i do ludu jego przywiedź go, rękoma swymi za niego walcz, bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego. Czyli zobaczcie, pomocnik walczy... Zobaczcie, rękoma swymi walczy za niego. Czyli, kochani, kiedy patrzymy na ideę Bożej pomocy, to znaczy, że kobiety wcale nie są słabsze. Że kobiety mogą wygrać wojnę za swoich mężów, za swoje rodziny. Mimo, że mąż ma może troszkę większy autorytet, mimo, że przed Bogiem mąż odpowiada, ale Bóg dał mu pomoc. I drogie siostry, zobaczcie, kobieta rękoma swymi za niego walczy. Patrzcie, jest mu pomocą przeciwko gnębicielom jego. I prawda jest taka, i to dzisiaj chyba Sławek to na początku powiedział, że dzięki jego żonie wygrała jego rodzina. On jest głową domu, on jest mężem, on jest odpowiedzialny, ale patrzcie, ma taką mądrą żonę, która wie, co to znaczy być pomocnikiem. Dlatego, drogie siostry, to samo dotyczy wychowywania dzieci. To często dzięki wam my wygrywamy. Zobaczcie, że walka wcale nie polega na tym, żeby być silnym. Walka wcale nie polega na tym, żeby, kochani, dużo mówić. Tak a propos kobiet. Walka zupełnie na czymś innym polega. Przypowieści 14 rozdział i wiersz 1. To jest wiersz, który kiedyś uczyłem w moim zborze. W każdą niedzielę jeden werset uczyliśmy się na pamięć i właśnie w pewnej niedzieli Bóg pokazał mi ten werset i uczyliśmy się go na pamięć, powtarzając głośno, przypowieści 14:1. Przypowieści Salomona 14:1. Przypowieści. O, jest. Księga Przysłów 14:1. Zobaczcie, mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Czyli patrzcie, pomocnik to ten, któremu Bóg daje tak dużo mądrości. Kobieta ma więcej wyczucia niż mężczyzna, kobieta więcej spraw widzi niż mężczyzna i wcale nie jest potrzebna siła męska, żeby wygrać dom, żeby wygrać rodzinę. Zobaczcie, potrzebna jest mądrość. I tutaj Biblia powiada, że wiele kobiet, wszystkie są mądre, tylko nie wszystkie z tego korzystają właściwie, prawda? I właśnie ten element feminizacji, niepotrzebnej walki między kobietą a mężczyzną. Bo zobaczcie, Biblia powiada, że kiedy kobieta wykorzysta właściwie swoją mądrość, to co? Buduje czyj dom? Swój? Nie. Ich. Buduje ich dom, czyli właśnie jej i męża i dzieci. Lecz głupie własnoręcznie go burzą. I to jest taka bardzo ważna rzecz, kochani, w odniesieniu do roli kobiety. Kobietę Bóg postawił bardzo wysoko, włożył w nią tak dużo talentów, tak dużo mądrości, tak dużo inicjatyw i takiego wyczucia, którego nie mają mężczyźni. Jutro będę mówił o różnicach między mężczyzną a kobietą i zobaczymy, jak zupełnie inaczej zbudowany jest mężczyzna, jak zupełnie inaczej zbudowana jest kobieta. Ale zobaczcie, Bóg dał mężczyźnie kobietę, aby była dla niego pomocą, nie walką, niepotrzebnie. I to, że się różnią, wcale nie znaczy, że muszą walczyć. Kobieta, zobaczcie, podnosi, kobieta chroni. I teraz chciałbym jeszcze pokazać ze dwa wersety. Ten sam rozdział 33, 5 Księgi Mojżeszowej. I wiersz 26. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurnie, który jeździ po niebie Tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Bardzo ten werset lubię. Albowiem zobaczcie, bracia, aha. Może tam siostrę posadzimy. 33:26, proszę. Jest. Pani, zobaczcie, tu mi się dwa elementy w tym wierszu podobają. Jeśli chodzi, bo tu zobaczcie, występuje znowu pomoc, to samo greckie słowo i elementy tej pomocy. Patrzcie, pierwsza rzecz. Jeździ po niebie. Pomocnik jeździ po niebie, pomocnik zahacza o niebo, pomocnik odwiedza niebo. O czym tutaj myślimy? O modlitwie, prawda? Zobaczcie, nie tylko mężczyzna, za chwilę też będę to mówił, nie tylko mężczyzna odpowiedzialny jest za modlitwę. Kiedy czytam... Kiedy czytamy Boże Słowo, dowiadujemy się, że większość walk wygranych zostało dzięki modlitwie kobiet. I też o tym powiem, bo mężczyzna ma obowiązek w autorytecie wkładać ręce i błogosławić swoje dzieci. Ale patrzcie, kobieta, pomocnik, to jest ta, która jeździ po niebie. Drogie siostry, dzięki wam nasze domy mogą wygrać, nasze dzieci mogą wygrać, dlatego, że wy jesteście rozmodlone. Że wy potraficie się modlić, że wy odwiedzacie niebo. Zobaczcie, że Bóg kocha kobiety i Bóg bardzo zafascynowany jest, kiedy ma możliwość porozmawiać z kobietą, która jeździ po niebo, odwiedza niebo. Zamiast zakupy odwiedza niebo, halleluja. Tam jest lepsze zaopatrzenie. Abraham powiedział, na górze Pana jest zaopatrzenie, amen. Jutro też będę o tym mówił, jak kobieta reaguje na zakupy, a jak mężczyzna reaguje na zakupy, kochani. Ale i druga myśl, bardzo ważna o kobietach i we wspaniałości swojej nad obłokami. Właśnie to, że kobieta jest wspaniała, że jest piękna, że jest rozmodlona. To jest, patrzcie, ten pomocnik dla szarego mężczyzny, dla szarego życia mężczyzny. Bóg wprowadza coś pięknego, coś wspaniałego, coś, co ma w niebie fory. Drogie siostry, wy macie większe fory niż mężczyźni w niebie. Naprawdę. Bóg kocha modlitwy kobiet. Bo zobaczcie, jakby Bóg stworzył mężczyznę, bo go potrzebował, ale kobietę stworzył dlatego, że właśnie brakowało czegoś. Kobieta jest tym cudownym dokończeniem Bożego dzieła. No wreszcie jedna kobieta amen powiedziała. Także zobaczcie, jeździ po niebie i jest wspaniałą, jest piękną przyjaciółką mężczyzny. I w 29 wierszu, 29 wiersz tego samego rozdziału powiada: Błogo ci Izraelu, któż jest jak ty, lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy twojej. Czyli zobaczcie, pomocnik jest tarczą. Zobaczcie, błogo mężowi, który ma swojego pomocnika, prawda? Pomocnika, który odwiedza niebo, pomocnika, który jest piękny i wspaniały i pomocnika, który ma swoją tarczę. Co to jest tarcza? Wiecie, tarcza wychodzi przed żołnierza. To jest tarcza. I bardzo często właśnie wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że wygrywa życie tylko dlatego, że właśnie ma mądrą żonę, która wyczuwa pewne sprawy, wyczuwa pewne niebezpieczeństwa i jest tarczą dla swojego męża, jest tarczą dla swojej rodziny. Ostrzega. Pamiętacie, kochani, przykład, kiedy Chrystus był krzyżowany, kiedy był sądzony? Przyszła żona Piłata. I właśnie w tym momencie ona była tarczą dla niego. Powiada, słuchaj, nie miej z nim nic do czynienia, bo dzisiaj miałam sen. Jakie to jest ważne właśnie mieć mądrą kobietę, być właśnie tarczą pomocy, również drogie siostry. Zobaczcie, jak Bóg was wyróżnił, jakie wspaniałe błogosławieństwo możemy otrzymywać my mężczyźni, my mężowie przez takie piękne żony, które odwiedzają niebo, które są tarczą, które są pomocnikiem, które potrafią wygrać przez swoją mądrość. Zobaczcie, pierwsza Kronik, 12 rozdział. To są takie bardzo ważne myśli, które pokazują właśnie zalety, piękność kobiety, piękność żony, która jest, potrafi wykorzystać właśnie te piękne zdolności, które Bóg włożył w jej serce. Pierwsza Kronik, 12 rozdział, wiersze 17-19. Czytamy tak. A gdy przyszli do Dawida, do warowni niektórzy z Beniaminitów i Judejczyków, Dawid wyszedł do nich i tak się do nich odezwał. Jeśli przyszliście do mnie w zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, ani małżeństwo, wcale nie załatwia, inaczej, ślub wcale nie załatwia sprawy. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Droga siostro, nawet 10 lat po ślubie możesz być kością niezgody w twoim małżeństwie, możesz być próchnicą kości, o czym powiada Salomon, pamiętacie ten tekst, ale możesz też przychodzić codziennie, rozumiejąc właściwie swoją rolę, przychodzić w zamiarach pokojowych do swojego męża. Patrzcie, co powiada. W zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, sercem będę z wami związany. Wy się dziwicie, że faceci warczą na was, wy się dziwicie, że faceci wychodzą z domu, wy się dziwicie, że faceci chodzą na ryby, wy się dziwicie, że złapiecie waszego faceta, który ogląda pornografię. Zobaczcie, co tu pisze. Będę z wami sercem, jeżeli wy będziecie przychodzić, aby jako pomocnicy w pokojowych zamiarach. Kochani, to jest tak bardzo koło zazębione. To są dwie zębatki tak zazębione, że nie da się inaczej tego ułożyć. To jest, kochani, to się nazywa zwrotne sprzężenie. Tak jak żona postępuje, tak potem reakcje męża są. Jak mąż postępuje, takie są reakcje żony. I wczoraj mówiłem o mężach, ale dzisiaj chcę też powiedzieć, kochane siostry, kochane żony, zobaczcie, jak dużo od was zależy. Jeżeli przychodzicie w zamiarach pokojowych, aby pomóc, patrzcie, aby pomóc. Sercem będę z wami. Ja myślę, że możecie wygrać serca swoich mężów. To od was, drogie siostry, zależy. Żeby mężowie byli wyciszeni, uspokojeni, żeby ich służba dla Boga była wspaniała, żeby kochani, oni umieli z dziećmi postępować, żeby oni z przyjemnością wracali do domu, żeby przebywali w domu. Ile kobiet dzisiaj narzeka, że mężczyzny nie ma w domu, bo on sobie celowo wynajduje jakąś pracę poza domem, celowo wyszukuje jakiekolwiek wymówki, żeby wyjść z domu. Dlaczego? Sercem będę z wami związany, lecz jeśli po to, aby mnie zdradzić moim wrogom, choć dłonie moje są czyste od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech ukaże. I właśnie często takie rodziny są ukarane. To nie Bóg każe. To nie Bóg każe. To my sami właśnie taką atmosferę tworzymy, ale zobaczcie, pokój tym, którzy pomagają. I zobaczcie, co się wtedy dzieje, kiedy Dawid wypowiedział te słowa, wiersz 19. A wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę 30, który zawołał: twoi jesteśmy, Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego. Pokój, pokój niech będzie z tobą i pokój z tymi, którzy ci pomagają, gdyż Bóg twój ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów. Patrzcie, a przyszli jako pomocnicy. To jest właśnie rola żony. Pokój i błogosławieństwo. I Duch Święty jest, kochane siostry, tam, gdzie macie nawet tragicznego męża, nawet niewierzącego męża, ale patrzcie, jak dużo zależy od nastawienia, od tego ducha pomocy, od tej mądrości, którą kobieta potrafi wykorzystać i potrafi każda kobieta, ja powiem wam, drogie siostry, odważnie tak, każda kobieta potrafi wokół palca męża sobie owinąć. To tylko od was zależy. Jak ktoś powiedział, mężczyzna to jest jak małe dziecko. Przytulić do piersi i do przedszkola. No. Jutro o tych piersiach będę mówił. Przygotujcie się, drogie siostry. Dobra. Ale biada takiemu dowódcy, który nie ma pomocy. Zobaczcie, Druga Królewska 14:26. Bardzo ciekawe słowo, gdzie czytamy tak. Druga Księga Królewska, 14 rozdział, wiersz 26. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela, niezwykle gorzką, tak iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Patrzcie, nie było, kto by przyszedł z pomocą. I często właśnie mężowie tak się czują. Są samotni, nie mają pomocy w żonę, nie ma relacji, kochane siostry, nie ma tego zazębienia, przyjaźni, pomocy, błogosławieństwa. I co się dzieje, zobaczcie, taki facet jest w niedoli i taka rodzina jest w niedoli. I co się dzieje też, patrzcie, gorzkość jest, wyrasta korzeń gorzkości. Facet jest pełen goryczy. I potem się dziwimy właśnie, że zamiast mówić tą szczeka, on warczy, on gryzie, bo on jest pełen goryczy, patrzcie, jest gorzki. Ale dlaczego? Dlatego, że nikt nie przyszedł z pomocą, że nie było pomocnika, nie było kobiety, żony, która była na tyle mądra odwiedzić niebo, zapytać się nieba, wykorzystać te zdolności, które Bóg jej dał, aby właśnie być mądrzejsza często od swojego męża. Ale w Księdze Izajasza, w 30 rozdziale, amen, amen. Nie, wiecie, to są naprawdę bardzo ważne prawdy. To są bardzo ważne prawdy. I dlatego też zobaczcie, Izajasz 30 rozdział i wiersz 5 powiada tak. Wszyscy zawiodą się na ludzie, który jest nieużyteczny, nie udzieli pomocy, ani nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. Tragiczne słowa. Bóg się zawiedzie, dzieci się zawiodą i mężowie się zawiodą. I Kościół się zawiodą, bo Kościół też liczy na to, że ta rodzina będzie błogosławieństwem. Pastor nie musi wkraczać do rodziny przecież, prawda? Zobaczcie, jak dużo zależy, zawiodą się, jeżeli co? Jeżeli pomocnik jest nieużyteczny i nie udzieli pomocy i nie da korzyści, przyniesie raczej wstyd, a nawet hańbę. I to nie ma znaczenia, czy mąż jest pastorem, czy nie, czy mąż jest wierzący, czy nie, czy mąż jest pijakiem, czy nie. To nie ma znaczenia, bo jeżeli czytamy pierwszy list Piotra, kochani, trzeci rozdział, to tam wyraźnie Piotr powiada, że zamykamy usta nawet niewierzącym mężom przez właściwe postępowanie kobiety. I to nie ma znaczenia. Zobaczcie, i hańbą jest, i wstydem jest, jeżeli właśnie kobieta niewłaściwie przyjmuje i rozumuje swoją pozycję. A Bóg tak bardzo wywyższył kobiety, tak wiele, patrzcie, dał i takie piękne błogosławieństwo przyniósł do serca kobiet. Kochani, wczoraj jedna z sióstr zapytała mnie, a co z kobietami, które samotnie wychowują dzieci? Myślę, że dzisiaj będę chciał też pomodlić się o właśnie takie kobiety, bo są wśród nas. I to samo dotyczy właśnie tej wczorajszej mądrości, a i również i tych dzisiejszych słów. Taka kobieta musi być i ojcem, i matką. Przede wszystkim matką, ale również, kochani, no musi w jakiś sposób zastąpić ojca. I właśnie przykładam teraz takiej właśnie kooperacji mądrej kobiety w odniesieniu do kaznodziei, do pastora. Jest następujący przykład. Pewien pastor wkładał swoje kazania do pudełka po butach. Pewnego razu wziął pudełko i znalazł tam tylko dwa jajka i kubkę pieniędzy. Zapytał żonę, co to znaczy, a ona na to. Za każdym razem, gdy powiedziałeś złe kazanie, wkładałam jajko. On tylko dwa jajka, to dobrze, ale skąd te pieniądze? Ona, gdy uzbierał się tuzin jajek, sprzedawałam je i masz za to pieniądze. To jest pomocnik, prawda? No. To jest pomoc odpowiednia właśnie. No. Ale powiem wam, kochani, że znam pastorów, wybitnych kaznodziejów, których służbę zniszczyła żona. Nie było właśnie tego, co tu przed chwilą mówiłem, a było to, co teraz czytamy. Wstyd i hańba. Nie potrafiła pochwalić mężczyznę, o czym jutro będę mówił. Nie potrafiła powiedzieć dobrego słowa. Zawsze złe, zawsze krytyka. I po prostu zniszczyła jego służbę. Była hańbą i wstydem, zamiast być błogosławieństwem. I teraz, kochani, coś o matkach. To tyle tytułem wstępu ogólnie o kobietach, żeby wam dodać trochę otuchy i zachęcić was, drogie siostry. Naprawdę Bóg dał nam jako mężczyznom niesamowity przywilej, abyśmy mieli przy swoim boku piękną kobietę. Kobietę w ogóle. Nasz świat, świat męski został ubogacony, został okwiecony. Właśnie dlatego o tych kwiatach dzisiaj wyświetliłem, żebyście się właśnie tak czuły. My potrzebujemy was, drogie siostry. Potrzebuje Kościół, potrzebuje społeczeństwo, potrzebuje rodzina. I to nie ma znaczenia, czy jesteś tylko kobietą w tej rodzinie. Po prostu w innych rodzinach to samo. Możesz pomóc innej kobiecie. Biblia też powiada, starsze niech pomagają młodszym. Jedni drugim pomagajmy, wspierajmy się i czyńmy Boże błogosławieństwo. A drogie siostry, wy, które nawet nie macie rodzin, tak samo was potrzebujemy, waszych modlitw. To, co tu czytaliśmy, odnosi się ogólnie też do kobiety. Kobiety mogą być pomocnikami w kościele. Na przykład przypominam się taki przykład pewnego kaznodziei Wesleya, na pewno znacie go. Kiedy rozpoczął kościół, kochani, w pierwszym rzędzie siadały trzy stare babcie. I ten kościół się niesamowicie rozwijał, jego kazania były niesamowicie pełne Ducha Świętego i kochani, tak się bardzo cieszył, że było przebudzenie. W pewnym momencie te trzy babcie zniknęły, bo zmarły i kościół zaczął... I on zadał sobie pytanie, co się dzieje, panie, że nie ma znowu takiego ducha, nie ma takiego ognia, nie ma takiego błogosławieństwa. Okazało się, że te trzy babcie właśnie były tą siłą napędową tego całego kościoła. Bo one odwiedzały swoją pięknością, odwiedzały niebo, to co przed chwilą mówiłem. I cały kościół żył i pastor żył dzięki ich modlitwom. Jakie to jest ważne, zobaczcie, drogie siostry, jak wiele potencjału posiadacie. Ale teraz coś na temat matek. Gdzie ja to mam? Tu. Pewna historia nadawania imienia przez ojca jest dla mnie szczególnie interesująca. Dotyczy Beniamina, ostatniego syna Jakuba. Rachela rodzi chłopca, ale po porodzie umiera. Z ostatnim tchnieniem nazywa go Benoni, co znaczy syn mojej boleści. Jednak ojciec Jakub interweniuje i zmienia jego imię i nazywa go Beniamin, syn prawicy. Możemy o tym przeczytać w 1 Mojżeszowej 35:18. Dzięki temu decydującemu posunięciu chłopiec nie otrzymuje tożsamości od matki, ale dostaje ją od ojca. Zauważcie, wymagało to aktywnej interwencji mężczyzny. Zawsze to wymaga. I teraz, kochani, coś o roli kobiety jako matki i o współpracy z ojcem, z mężczyzną. To jest bardzo ważne. Chłopca wydaje na świat matka i to ona jest środkiem wszechświata podczas jego pierwszych ckliwych miesięcy i lat. Ona go karmi, żywi, chroni, ona mu śpiewa, ona mu czyta, ona go pilnuje, jak głosi stare powiedzenie, niczym kwoka. Często też nadaje mu imiona, czułe imiona w rodzaju mój kotku, serduszko mamusi, czy nawet mój mały chłopczyku. Wszyscy to znamy, prawda? Jednak chłopak nie może dorosnąć z takim imieniem, a już na pewno nie z imieniem syn mojej boleści. Dlatego nadchodzi czas zmiany, kiedy to zaczyna szukać uczucia i uwagi u ojca. Chce ćwiczyć z ojcem łapanie piłki, mocować się z nim, chodzić z nim do kina albo pracować w warsztacie. Jeśli tato pracuje poza domem, jak większość ojców, wtedy jego wieczorny powrót do domu staje się dla chłopca najważniejszym wydarzeniem dnia. W życiu matki jest to bardzo trudny okres, gdy zamiast niej ojciec staje się słońcem w chłopieńcym wszechświecie. Ta zmiana, to oderwanie składa się na boleść Ewy. Ale jeśli matka nie pozwoli swemu synowi stać się groźnym, jeśli nie zezwoli, żeby na opiekę nad nim przejął ojciec, po prostu go wykastruje. Bardzo trudne słowa i bardzo mocne. Kastracja przydarza się również w małżeństwie. Kobietom często podoba się bardziej gwałtowna strona mężczyzny, ale kiedy już kogoś złapią, oswajają go i udomawiają. Jak na ironię, jeśli on się podda, będzie miał z tego powodu żal, a ona z kolei będzie się zastanawiała, gdzie podział się mężczyzna. W większości małżeństw na tym się kończy. Moja matka często nazywała mnie kochanie, pisze autor pewnej książki, a ojciec tygrysie. Jak sądzicie, w jakim kierunku chciałby zwrócić się chłopiec? Będzie nadal szedł do swojej matki po pociechę, do kogo biegnie, kiedy skaleczy się w kolano, ale po przygodę uda się do ojca, po szansę na przetestowanie swojej siły, a przede wszystkim po to, by dostać odpowiedź na swoje pytanie, kim on jest. To piękny obraz, gdy matka współpracuje w przejściu swojego syna do świata ojca. To samo wczoraj powiedziałem, dotyczy kobiet, dziewczynek, dokładnie to samo. Jeśli tego nie zrobi, później wiele spraw może się bardzo skomplikować, szczególnie w małżeństwie. Chłopiec rozwija z matką więź, która przypomina emocjonalne kazirodztwo. Jego lojalność jest podzielona. Z tego powodu Pismo Święte powiada, cytuję, dlaczego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną. Patrzcie, że o kobiecie tego nie jest napisane, tylko o mężczyźnie. Czasami, kiedy matka przywiera kurczowo do chłopaka, on próbuje oderwać się siłą. Przeważnie występuje to w wieku nastoletnim i często towarzyszy temu jakieś brzydkie zachowanie, może jakieś fałszywe słowo ze strony młodzieńca. Ona czuje się odrzucona, a on winny, ale chłopak wie, że musi odciąć się od spódnicy mamusi. Czyli zobaczmy, kochani, jakie ważne rzeczy związane ze współpracą mężczyzny i kobiety, ojca i matki w wychowywaniu dzieci. Nie może być sytuacja, kochani, kiedy ojciec mówi dziecku coś, a matka to zmienia jeszcze publicznie. Nie może być sytuacja, kiedy ojciec wydaje rozkazy, a matka krytykuje ojca albo dyskutuje z ojcem przy dzieciach. To jest rozwalanie psychiki tego małego dziecka, bo ono kocha i matkę, i ojca. Kochani, w moim domu, to nie jest po to, żeby tu się chwalić, ale tak mnie Bóg nauczył, kochani, w moim domu nasze dzieci nigdy nie były świadkami naszych kłótni. A jak widzicie, no mam trochę charakterek. Moja żona też a propos. Ale kochani, nigdy nasze dzieci nie słyszały naszych kłótni. Nie może do tego dojść, bo one będą dokładnie to powielały w swoich małżeństwach. Matka będzie, żona będzie taka dziewczynka, która słyszała to, ona będzie krzyczała na swojego męża, będzie go krytykowała. Jeszcze bardziej, bo wiecie, zasada siania i zbierania jest następująca, że plony zawsze są większe niż zasiewy. Zawsze tak jest. I twoja córka będzie krzyczała na męża, będzie darła się na męża, będzie krytykowała męża, a ty się dziwisz, dlaczego? Bo modliłaś się o piękne małżeństwo dla swojej córki. I tak samo syn. Jeżeli on będzie w swoim domu widział, że ojciec źle traktuje matkę, że ojciec nie potrafi powiedzieć komplementu, że ojciec był nieczuły, to będziesz oczekiwać od swojego syna, że on będzie ach i och na rękach nosił swoją żonę? Na pewno nie. Dlatego też, kochani, zobaczcie, jak bardzo ważna jest ta współpraca między ojcem i matką. To przejście, wiadomo, że pierwszych kilkanaście lat mamusia jest ważna, ale potem mamusia musi sobie odpuścić. I to wcale nie znaczy, że ona schodzi na trzeci plan, bo mąż dalej ją kocha. Kochani, najgorszą zasadą, szkoda, że tu nie ma tablicy, najgorszą zasadą jest, kiedy między ojcem i matką jest dziecko. Bo ono wtedy lata między nimi jak piłeczka ping-pongowa. I raz idzie do mamuśki, raz do tatuśka. To jest najgorsze. Wiecie, jest mama i tata i Biblia powiada, połączy się z żoną swoją i tam jest hebrajskie słowo, które powiada, skleją się tak, że nie da się tego rozkleić. Co zatem z dziećmi? Dzieci są obok. I wtedy nie ma problemu. Mamusia wychowuje dziecko i tatuś wychowuje dziecko, ale mamusia z tatusiem zawsze są razem. A tak, kochani, to dziecko biega między mamą i tatą i mając lat 18 znowu nie wie, czy ma być blisko mamy, czy blisko taty. Bo jak będzie blisko taty, to mama się pogniewa, a jak będzie z mamuśką, to ojciec powie, że jest mamisynkiem. Jest problem. Mama z tatą tworzą jedno i to mojej żony nauczyłem. Kochanie, ja nie mam być trzeci w tej rodzinie. Ja jestem zawsze pierwszy, a nasze dzieci są obok. Bo nasze dzieci odejdą, a ja zostanę. Podkoszulka zawsze jest najbliższa ciału. I tak właśnie, kochani, Bóg zbudował rodzinę. Dlatego, jeżeli tu jest ojciec, a tu mama, to zobaczcie, mama pomaga ojcu. Kiedy ojciec błogosławi dzieci, to co? Mama jest tam. Kiedy mama modli się, kiedy mama również wychowuje dzieci, ojciec, autorytet ojca jest nad tym, prawda? I zobaczcie, wtedy jest to błogosławieństwo. Mama wychowuje dzieci kilkanaście pierwszych lat, potem z przyjemnością przekazuje ojcu. Potem ojciec bierze takiego syna przede wszystkim, chociaż, zobaczcie, córki też potrzebują. I nie ma problemu. Mama z tatą i dziecko tak postrzega swoich rodziców, bo to są rodzice, a nie osobno mama i osobno tata. Tata walczy z mamą, a dzieci się śmieją. I potem się dziwimy, że dzieci są kalekie. Dlatego, kochani, musi być współpraca, wzajemność, lojalność. Ja powiedziałem mojej żonie, nie masz prawa dawać dzieciom po cichu pieniędzy, jeżeli ja o tym nie wiem. To jest przekupywanie dziecka. To jest właśnie to rozdzielanie się. A masz, mamusia mówi, masz 10 zł, tylko nie mów tatusiowi. Nie może być taka sytuacja. Musimy trzymać się razem. Wtedy dzieci szanują rodziców. Szanują mamę, szanują tatę. I wtedy dzieci naprawdę są błogosławieństwem. A tak one zaczynają wykorzystywać. My sami uczymy się kombinować nasze dzieci, a potem dziwimy się, że one nas oszukują. To my je nauczyliśmy, prawda? Mamuśka nauczyła je. Dlatego, kochani, tak bardzo ważnym jest, abyśmy o tej współpracy pamiętali, ale teraz zrobimy sobie 15 minut przerwy i po przerwie dalszy ciąg.